I have to. I'm in critical condition.
Yes, study.
Adam Bielan zażądał od Jarosława Gowina przekazania mu kont, siedziby i dokumentów partii. Wicerzecznik partii Porozumienie powiedział nam przed chwilą, że Bielan mógłby przyjść na spotkanie Rady Koalicyjnej w charakterze fotografa. Czy Kaczyński i Bielan pokonają Gowina, czy może Gowin ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie? O tym porozmawiamy m.in. z wicerzecznikiem partii Porozumienie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Czekamy na wasze pytania, komentarze, głosy, piszcie na czacie, a także w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV i wasze tweety będą pokazywać się na naszym ekranie. Będziemy je komentować na żywo, a teraz przed państwem Jan Strzeżak, wicerzecznik partii Porozumienie, w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę. A z nami jest wicerzecznik partii Porozumienie, Jan Strzeżak. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Witamy.
Dzień dobry, ze mną w studiu oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam państwa, witam naszego gościa. Panie rzeczniku, wyglądało, że sytuacja już jest opanowana. Tak mniej więcej też poseł Andrzej Sośnierz relacjonował kilka dni temu w telewizji Idź Pod Prąd, a tu kolejne zamieszanie. Poseł Bielan żąda kluczy do siedziby, dokumentów partii, kont bankowych i tak dalej. Jak pan skomentuje ten taki trochę niespodziewany rozwój sytuacji?
Że bardzo pięknie jest mieć marzenia i cieszę się, że Adam Bielan też ma marzenia, ale niestety nie każde marzenie można zrealizować. To jest jedno z tych marzeń, które jest nie do zrealizowania, bo nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego były członek partii miałby dostać dokumenty, miałby dostać klucze do biura, więc traktuję to jako taki zabawną zaczepkę, ale zaczepkę, która nie ma żadnych skutków za sobą.
Ultimatum, które upływa 18 lutego, pozostanie bez odpowiedzi ze strony Porozumienia.
Nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy się ustosunkować do prośby byłego członka partii. Adam Bielan w zeszły piątek został wyrzucony z Porozumienia Jarosława Gowina, jest byłym członkiem, więc nie wiem, dlaczego mielibyśmy się do próśb byłych członków stosować.
Panie rzeczniku, a jaka była reakcja Jarosława Gowina na to pismo Adama Bielana, który wezwał Jarosława Gowina do przekazania, tak jak mówiliśmy, i konty, i siedziby dokumentów partii Porozumienie?
Ewidentnie trochę się pośmialiśmy z tego, bo to zasadniczo cała ta zabawa Adama Bielana jest śmieszna i jest dość nawet urocza, ale ciężko tak naprawdę o rzeczach niepoważnych dyskutować poważnie. Taką prośbę może Adam Bielan złożyć dowolno, może uznać, że chce dzisiaj zostać prezydentem Warszawy, jutro wójtem gminy Boćki, a pojutrze starostą legnickim, no ale to nie będzie miało nic wspólnego z prawdą. Członkiem Porozumienia też nie jest.
Dawna bliska współpracowniczka Adama Bielana w ramach Prawa i Sprawiedliwości, także tej późniejszej partii, pani Kluzik-Rostkowska, powiedziała, że Bielan nigdy nie działa samodzielnie, że to jest bezpośrednie, można powiedzieć, kierowanie Jarosława Kaczyńskiego. Jak odniesie się pan do takiej tezy, że to Jarosław Kaczyński pociąga za sznurki tymi działaniami mającymi na celu odsunąć pana prezesa Gowina od kierowania partią?
Jarosław Kaczyński jest politykiem honorowym, jest polskim patriotą, jest patriotą Zjednoczonej Prawicy. Dobrze wie, że formuła Zjednoczonej Prawicy, która ma trzech liderów, Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę od 2014 roku konsekwentnie wygrywa wszystkie wybory, więc jestem przekonany, że wiedząc, że to Jarosław Gowin jest jednym z gwarantów większości rządowej, będzie chciał, żebyśmy dalej w tej formule funkcjonowali. My jako Porozumienie jesteśmy lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy. To się absolutnie nie zmienia.
Panie rzeczniku, pani rzeczniczka Porozumienia, Magdalena Sroka, powiedziała, że to Kaczyński dał Bielanowi tak zwane zielone światło do działań, których celem było przejęcie partii Porozumienie i przeniesienie na tacy całego Porozumienia, czytamy w Rzeczpospolitej. Jak się pan odniesie do tego zdania?
Bo Adam Bielan, jestem przekonany, że prężył muskuły, że pokazywał, jaki to jest mocny, jaka to wielka grupa posłów za nim stoi, że ma możliwości, że w jednej chwili będzie w stanie przejąć Porozumienie, ale jeżeli posłużymy się analogią piłkarską, to Adam Bielan przegrał ten mecz 0-5.
Ale to nie Kaczyński dał Bielanowi zielone światło do przejęcia Porozumienia?
Jestem przekonany, że Adam Bielan starał się pokazać, że jest pożyteczny, że jest wartością dodaną, że on jest w stanie dać Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu premierowi Kaczyńskiemu, kolejnych posłów, którzy już co prawda w Zjednoczonej Prawicy są, ale mam wrażenie, że tutaj pewne wybujałe ego Adama Bielana wzięło górę.
Z wypowiedzi pana i też także innych przedstawicieli Porozumienia pojawia się taki obraz, jakby to nie było wielkie zagrożenie, jakby sprawa już minęła. Ja mam takie wrażenie, jakby troszeczkę trywializujecie problem, a jednak cały czas ten problem żyje, już miał się zakończyć, a tu nowa informacja. Wszystkie media grzeją temat. Czy myśli pan, że rzeczywiście to jest tak mało poważna sprawa? A jeśli tak, to dlaczego dziennikarze tych głównych mediów tak, że tak powiem,
alarmująco
dużo o tym piszą,
donoszą na temat Porozumienia?
To jest akurat dość naturalne. Jesteśmy partią współrządzącą Polską, więc wszystko to, co się dzieje w ramach obozu rządowego, jest po prostu ciekawe. Jest także ciekawe dla, nie tylko dla opinii publicznej, ale także ciekawe dla dziennikarzy. Ale sytuacja, mam wrażenie, że jest już jasna. Stan gry, stan faktyczny, świat rzeczywisty jest następujący. Jarosław Gowin jest prezesem Porozumienia Jarosława Gowina. Porozumienie liczy 13 posłów, 2 senatorów. Mamy 15-osobową grupę w polskim parlamencie. I to jest najistotniejsze dla przyszłości funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy. Adam Bielan mimo swoich prób drugi raz nie odsunie prawicy od władzy, tak jak to zrobił w 2007 roku. Więc mam nadzieję, że nasi koalicjanci, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarna Polska mogą być spokojne.
Może pan powiedzieć coś o nastrojach wśród zarówno posłów, senatorów Porozumienia, jak też i członków partii? Czy tu nie nabrzmiewa jednak jakieś niezadowolenie, jakaś pretensja do tej głównej partii rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości? I czy nie pojawiają się głosy, żeby jednak skorzystać z tych coraz śmielszych propozycji opozycji?
Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli będziemy rozmawiali poważnie, to zobaczymy, że i my jako Porozumienie cenimy współpracę z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską i podobne nastroje są w Prawie i Sprawiedliwości i w Solidarnej Polsce. Od 7 lat konsekwentnie wygrywamy wszystkie wybory. Jesteśmy najskuteczniejszym projektem politycznym od 1989 roku. Jesteśmy projektem wspólnym ideowo, obozem wspólnym, spójnym ideowo i ta współpraca nie tylko dobrze się układa na poziomie Warszawy, na poziomie Sejmu, na poziomie rządu, układa się także dobrze na poziomie samorządu. Nasi samorządowcy dobrze współpracują z radnymi, burmistrzami, wójtami związanymi z Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwością. Także tutaj możemy być spokojni, Zjednoczona Prawica będzie funkcjonowała nadal. Te zakusy opozycji są dość naturalne, bo ten głód sprawowania władzy, głównie w Platformie Obywatelskiej, jest bardzo, bardzo silny. Ale muszą obejść się ze smakiem. My będziemy dalej funkcjonowali w ramach Zjednoczonej Prawicy.
Tak, z tą spójnością ideową chyba do końca nie jest tak różowo, jak pan rzecznik przedstawia. Przykład tego konfliktu z mediami, nowego podatku, który ma tutaj pogrążyć media niezależne. Tutaj Porozumienie postawiło się i co pochwalam, bo jesteśmy przeciwni podwyższaniu czy ustanawianiu kolejnych nowych podatków, postawiło się ostro Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy no, można powiedzieć premierowi Morawieckiemu. Także chyba to nie jest tak, że ta współpraca nie trzeszczy, bo my jako widzowie tego, co się dzieje w Warszawie, no, widzimy wiele kontrowersji. Także o wspólnocie ideowej trudno nam, widzom tego, co się dzieje w partii rządzącej, przyjąć takie wytłumaczenie.
Panie redaktorze, z bardzo prostej przyczyny, gdybyśmy mieli identyczne poglądy na wszystkie sprawy, to bezsensowne byłoby to, żebyśmy tworzyli trzy oddzielne partie, tylko tworzylibyśmy jedną wspólną dużą. Z racji tego, że mamy różne wrażliwości, szczególnie w zakresie gospodarczym. My jako Porozumienie jesteśmy tym najbardziej liberalnym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy. Nasi koledzy z Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości mają bardziej socjalne podejście do gospodarki. Sprawia, że oczywiście są miejsca, w których się nie zgadzamy. A jeżeli byśmy spojrzeli na dwa główne bloki polityczne w Polsce, czyli na Zjednoczoną Prawicę i na Koalicję Obywatelską, byśmy zobaczyli zasadniczą różnicę. Jeżeli patrzymy na Zjednoczoną Prawicę, to jesteśmy w stanie powiedzieć jedno, że w zakresie światopoglądowym to są mniejsi lub więksi konserwatyści. I tutaj akurat mam wrażenie, że nikt nie postawi odrębnej tezy. W kwestiach gospodarczych mamy różne podejścia, ale jesteśmy w stanie ze sobą współpracować. Jeżeli zaś weźmiemy na tapet Koalicję Obywatelską, to zobaczymy, że to jest tak naprawdę czysta ruletka. Bo chcąc na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej zagłosować na konserwatystę, rzucimy kulką, to możemy równie dobrze wylosować postkomunista albo zielonego.
Panie rzeczniku, Adam Bielan powiedział, że do 18 lutego również wyśle pisma do sądu z wnioskiem o dokonanie zmian w KRS i w rejestrze partii politycznych. Pan mówi, że no to już jest załatwiona sprawa, ale ze strony Adama Bielana to tak nie wygląda.
Okej, rozumiem, że Adam Bielan chce jeszcze trochę tę zabawę pociągnąć, ale to nie traktujemy tego poważnie. No, fakty są następujące. Jarosław Gowin jest prezesem Porozumienia Jarosława Gowina i mam wrażenie, że nikt poza Adamem Bielanem tego nie kwestionuje.
Czy ta propozycja, żeby na spotkanie koalicjantów przychodziło dwóch przedstawicieli Porozumienia, jest w ogóle brana pod uwagę?
I dwóch przedstawicieli Porozumienia rzeczywiście przychodzi, członkami Rady Koalicji. Są Jarosław Gowin i Marcin Ociepa, wiceprezes Porozumienia, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. I w takim składzie Porozumienie na Radę Koalicji przychodzi już od dłuższego czasu.
Miałem na myśli oczywiście tu aspiracje pana Bielana.
Nie wiem, w jakim charakterze Adam Bielan mógłby przychodzić na Radę Koalicji. Może jako fotograf, może jako reporter, ale na pewno nie jako członek i przedstawiciel Porozumienia, bo członkiem Porozumienia już od dawna nie jest.
Czyli widzę, że nastroje są optymistyczne w Porozumieniu.
Panie redaktorze, nie ma powodów, żeby się smucić. Pokazaliśmy, że jako Porozumienie jesteśmy partią, która murem stoi za naszym liderem, za Jarosławem Gowinem, że są wobec niego lojalni politycy na różnych szczeblach i w Sejmie, i w Senacie, i na szczeblu samorządowym. Także nie ma powodów do niepokoju.
Panie rzeczniku, ostatnie pytanie. Czy ta sytuacja zmienia w jakiś sposób wasze plany na 2023 rok i wybory parlamentarne?
Byłoby to najprościej mówiąc nieodpowiedzialne, gdybyśmy w szczycie pandemii, w szczycie walki z koronawirusem rozmawiali o listach wyborczych czy o potencjalnym starcie. Teraz tego mam wrażenie, że oczekują od nas Polacy, żebyśmy wrócili do normalnego funkcjonowania, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Do tego jest potrzebna ciężka praca na odcinku rządowym. Jarosław Gowin jako wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii ma za zadanie wrócić do normalnego funkcjonowania gospodarki. Więc to nie jest czas na zabawy, gierki partyjne, tylko na czas ciężkiej pracy. O wyborach będziemy rozmawiali w 2023 roku. W tej chwili mam wrażenie, że i politycy powinni mieć inne zadanie i też zupełnie inne są oczekiwania Polaków, a oczekiwaniem Polaków jest to, żebyśmy pokonali koronawirusa i wrócili do normalnego życia.
Dziękujemy serdecznie, panie rzeczniku, za rozmowę. No i będziemy dla państwa komentować. Jan Strzeżek, wicerzecznicz partii Porozumienie, był moim i państwa gościem. Dziękujemy serdecznie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Pastor Paweł Chojecki, czy twoim zdaniem rzeczywiście Jarosław Gowin może spać spokojnie?
No oczywiście nie.
Dlaczego?
Tu piękne słowa. No, rzecznik robi swoją robotę, czyli uspokaja, przedstawia taką wizję, jak gdyby już to było poza problemem, że już ten główna fala przeszła, a myślę, że jeśli Jarosław Kaczyński rozpoczął tę grę, a tutaj i inni przedstawiciele Porozumienia jasno o tym mówią, no my mówiliśmy o tym na wiosnę, że Jarosław Kaczyński dokona zemsty na panu Gowinie i...
Ale za co miałaby ta zemsta być?
No za to, że nie dopuścił do tych majowych wyborów. To między innymi, tam zdaje się jeszcze jakieś inne zaszłości były, no ale Jarosław Kaczyński absolutnie nie chce specjalnie dzielić się władzą, szczególnie, że Jarosław Gowin chyba najbardziej tutaj tak rozgląda się na boki, powiem, bo i z prezydentem próbował coś robić innego niż PiS i tu są różne te plotki o rozmowy czy z PSL-em wcześniej, czy z Platformą i tak dalej, i tak dalej. Także...
Pytaliśmy Andrzeja Sośnierza, posła Porozumienia, czy rzeczywiście jest to zemsta Jarosława Kaczyńskiego za majowe wybory, czy po prostu awanturnictwo Adama Bielana? O Adamie Bielanie no, wypowiedział się podobnie jak wicerzecznik Porozumienia, ale powiedział, oczywiście inspiracji jest tutaj więcej, przyczyn jest tutaj więcej. Również i z kręgu Prawa i Sprawiedliwości i pewnie jeszcze inne siły, które na polskim rynku politycznym działają. Natomiast rzeczywiście przygotowanie takiego ruchu wymaga czasu i myślę, że tutaj czujność była uśpiona, choć osobiście to przewidywałem i przekazywałem swoje uwagi panu prezesowi Gowinowi, czyli Andrzej Sośnierz, no...
Czujność
kieruje
była...
na Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o
jedno ze źródeł inspiracji. Tu rzeczywiście dali się okopać bardzo mocno panu Bielanowi, że zajął taką funkcję, drugą po prezesie, można powiedzieć. Myślę, że ci tacy no, starzy członkowie Porozumienia byli niezadowoleni z tego powodu i widzieli, że coś się święci. Między innymi poseł Sośnierz to już mówi, że dawno przewidywał i ostrzegał przed tym ruchem. Tu pytałaś, dlaczego akurat pan Gowin, a nie pan Ziobro. Nie? Pan Ziobro praktycznie nie ma dokąd pójść, bo już nikt go nie weźmie. Nie? Tu chyba nawet Konfederacja by go dzisiaj nie wzięła, gdyby coś się stało z tą miłością pomiędzy jego, tą Solidarną Polską, a Prawem i Sprawiedliwością. A pan Gowin to i pochodzi z takich środowisk przecież platformerskich, liberalnych, no i zaproszenia cały czas ze strony opozycji idą, jasno mówiliśmy niedawno w programie. Także jeśli ktoś ma tutaj gdzieś pole manewru, to właśnie pan Gowin, no i Jarosław Kaczyński.
Wicerzecznik mówi, że no nie jest ten scenariusz rozpatrywany.
Nie, no oczywiście, że nie jest, tak samo jak nie było rozpatrywane odejście tej pani jakoś na H. Nie pamiętam, bo to tak, taki trzeciorzędny poseł koalicji tej obywatelskiej. Ona jednego dnia mówiła, że na pewno nie odchodzi, a za dwa dni czy trzy już odeszła. Nie?
I teraz... Paulina Henning-Kloska.
O, właśnie. Nie znałem do tej pory, teraz się troszeczkę o niej mówi, ale myślę, że to krótko. W każdym bądź razie ona jednego dnia mówiła, że absolutnie nie, a za trzy dni już jest hop siup w innej formule politycznej. Ona mówiła, teraz się podobno tłumaczy, że ona to mówiła, że ona w czwartek nie przejdzie, a nie mówiła, że w poniedziałek nie przejdzie, że tam był jakiś inny dzień tygodnia, no to już te śmieszności sobie zostawimy, ale stąd widać, że deklaracje polityczne w Warszawie są naprawdę, że tak powiem, tanie. Nie? Że dzisiaj można mówić tam wyrazy pochwały dla Jarosława Kaczyńskiego, że się będzie go kochać ponad życie, nigdy go się nie opuści i tak dalej, a na drugi dzień można zrobić coś innego. Także no, wybaczcie Państwo, ale ja tak traktuję te deklaracje.
Bo rzeczywiście no, wicerzecznik Porozumienia mówił dość pozytywnie o Jarosławie Kaczyńskim.
Tak, on tak ma robić, to jest jego
zadanie. Ale już trochę mniej pozytywnie mówiła rzecznik Porozumienia, pani Zdrowka.
Rzecznik pan Andrzej Sośnierz też tu widział, że coś rzeczywiście, znaczy nie ukrywał, że to jest inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości. Także ja myślę, że tu będzie ciąg dalszy. Że Jarosław Kaczyński nie rozpoczynałby tej wojenki, jeśli nie miałby kilku kroków do przodu, rozwoju sytuacji przewidzianych. Nie?
Myślę, że o jakich krokach mówisz?
Myślę, że teraz zacznie się ta uporczywa batalia sądowa. Jakie sądy w Polsce mamy, jaki wymiar sprawiedliwości, no to chyba nie będziemy tracić czasu na opowiadanie tej historii.
Tak jak mówiliśmy, Adam Bielan zapowiada
złożenie
do pisma.
Tak, tak. Także jak się zachowa sąd, to praktycznie nikt nie wie. Być może Jarosław trochę więcej wie niż my, ale tu
Jarosław Kaczyński,
tak, tak. Tu nie byłbym na miejscu pana rzecznika, czy w ogóle Porozumienia tak pewnym. Szczególnie, że jeszcze dzisiaj opublikowano sondaże. Co by się stało? Czyli widać, że już ta opcja odejścia Porozumienia jest bardzo mocno, jakby to powiedzieć, rozpatrywana. No i został opublikowany sondaż. Czy on jest prawdziwy, czy nie, no to już tam nie będziemy deliberować, ale to, że pojawia się taki sondaż, to jest już, można powiedzieć, też taka obróbka psychologiczna członków Porozumienia, bo co w tym sondażu mamy? Otóż gdyby Porozumienie oderwało się od tej zjednoczonej prawicy, Porozumienie Jarosława Gowina, to wtedy tam, nie wiem, 80 czy ileś procent wyborców Porozumienia zagłosowałoby na PiS, a na samodzielną formułę chyba tylko 5% wyborców Porozumienia, które no nie ma wysokich notowań, to jest gdzieś między chyba 1 a 2%, jeśli chodzi o samodzielne poparcie. Także zobaczcie państwo, że tutaj atak z jednej strony idzie tymi pozwami, czy nie pozwami, tylko no, wnioskiem do sądu, żeby tam już Jarosław Gowin nie był prezesem z partii swojego nazwiska, nie? No bo to przypominam, nazwa partii to nie jest Porozumienie. To jest Porozumienie Jarosława Gowina. I teraz Jarosław Gowin ma być wyrzucony
tak
z Porozumienia.
Będzie Porozumienie Adama Bielana, tak? Albo
Porozumienie Jarosława Gowina, Adama Bielana. No Jarosława Kaczyńskiego, no to już w ogóle Porozumienie, czy król Jarosław, to po co tam w ogóle jakieś gierki?
Także szczególnie, myślę, że Andrzej Sośnierz z Porozumienia zwraca uwagę na to, że no, Prawu i Sprawiedliwości nie jest na rękę jakiś rozłam w Porozumieniu. Tracą większość, tracą koalicjanta, można powiedzieć. Rozpad jednego z trzech filarów Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony jest opozycja. Szymon Hołownia już, no, można powiedzieć, deklaruje gotowość do rozmów koalicyjnych z tą opozycją. Także no, można powiedzieć, że wygląda na to, że opozycja się zbroi, a Jarosław Kaczyński rozbija swój obóz. O co tu chodzi?
Zobaczcie państwo, że do wyborów 3 lata, a kampania wyborcza jest tak, jakby no to za 3 miesiące miało być.
Już 2 lata, tak.
No to niech będzie 2 lata, ale zobaczcie, że jesteśmy w samym środku już kampanii wyborczej, nie? Że tutaj różne koalicje takie,
rzecznik deklaruje, że nie ma zmian planów, ale to też...
No to dobrze, niech deklaruje, na razie przyjmujemy tę deklarację, zobaczymy jak będzie jutro czy pojutrze. Myślę, że Jarosław Kaczyński, decydując się na to wbicie tego noża w plecy Jarosławowi Gowinowi, wiedział, co robi. Wiedział, że teraz ma duże szanse wygrać tę walkę, dlatego ją rozpoczął. Bo pytasz, dlaczego on, że tak powiem, chwieje tym okrętem, że może się zatopić, wywrócić i tak dalej. Przypominam, że Jarosław Kaczyński takie wolty już kilkukrotnie robił, przeróżne partie czy środowiska starał się rozbijać. Tu najbardziej taka znana sprawa to z samoobroną Andrzeja Lepera, taśmy pani Beger i różne takie rzeczy, także Jarosław Kaczyński jest mistrzem w te gierki.
Kiedy ale on... jaki by miał cel? Ma wszystko. Ma prezydenta, powiedzmy, ma
spacyfikować,
parlament.
Spacyfikować Jarosława Gowina, który jest dla niego politykiem niepewnym. I tu rozumiem Jarosława Kaczyńskiego, że rzeczywiście największy potencjał, można powiedzieć, do odejścia, jak powiedziałem wcześniej, ma Jarosław Gowin i on ma miękkie lądowanie. Podobnie ci posłowie, senatorowie, członkowie partii, którzy by za nim poszli. Oni mają miękkie lądowanie gdzieś w jakiejś tej nowej formule, która tam się teraz tworzy. Czy to będzie bardziej Hołownia, czy bardziej Platforma Obywatelska, jeszcze tego nie wiemy.
Gowina za cenę utraty większości sejmowej? Czy to się
plan
kalkuluje?
Na pewno nie jest taki, żeby tracić większość sejmową, chyba żeby Jarosław Kaczyński no, chciał uciec przed bankructwem swojej formacji politycznej i rozpocząć właśnie kampanię wyborczą właśnie teraz, żeby tam ukryć swoje błędy, no to jeszcze taką rzecz dopuszczam. Myślę, że plan Jarosława to jest wyrzucić Jarosława Gowina, plan Jarosława Kaczyńskiego, to jest wyrzucić Jarosława Gowina poza burtę Zjednoczonej Prawicy i być może paru posłów czy działaczy, którzy będą długo się opierać i wiernie stać przy nim, a resztę przekupić. A resztę przekupić jakimiś tam synekurami teraz w spółkach Skarbu Państwa, gdzieś wiceministrów.
No pytanie, czy rzeczywiście czy też ci członkowie porozumienia
i
dadzą się przekupić.
I gwarancją udziału na wysokich miejscach w przyszłych wyborach. To, że coś się dzieje, no to widzimy, że przecież najpierw dwóch, zdaje się, wyrzucono, a potem zaraz parę dni później wyrzucono 8 działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Także paru, którzy funkcjonują, no, przepraszam, nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko Porozumienia Jarosława Gowina wyrzucono z partii. Także ci, którzy piastują funkcje rządowe w randze wiceministrów, pan Gryglas i jeszcze kilku innych. Stąd widać, że te oferty ze strony Jarosława Kaczyńskiego dla części posłów Porozumienia i części polityków, działaczy są, że tak powiem, atrakcyjne i oni za tym poszli. No bo przecież za co zostali wyrzuceni? Za jakieś spiskowanie przeciwko Jarosławowi Gowinowi z Jarosławem Kaczyńskim. No proste. Via Bielan, no bo on był tym przenośnikiem informacji. No.
Zaraz przejdziemy do waszych pytań, komentarzy, piszcie je na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze, Facebooku, Instagramie. A teraz Andrzej Sośnierz z Porozumienia. 9 lutego na naszej antenie mówił, kto ma wpływ na Adama Bielana. I wracamy za chwilę.
Panie pośle, no pierwsze pytanie, jak pan odczytuje tą woltę z Adamem Bielanem? Czy to jest zemsta Jarosława Kaczyńskiego za majowe wybory? Czy to jest po prostu awanturnictwo Adama Bielana? Czy jak pan to widzi?
Muszę powiedzieć, że mnie nic nie zaskakuje w zachowaniu posła Bielana. Tak oceniałem jego tutaj rolę i tylko czekałem na taki moment, w którym to nastąpi. Oczywiście inspiracji jest tutaj więcej i przyczyn jest tutaj więcej. Również i z kręgu pewnie Prawa i Sprawiedliwości i pewnie jeszcze inne siły, które na polskim rynku politycznym działają.
Całość na naszym kanale, a także artykuł na ten temat na idźpodprąd.pl. Podawajcie dalej. Grzegorz Zieliński, będą wcześniejsze wybory, tak jak pastor mówił. Czy no widać, dalej podtrzymujesz to swoje zdanie?
No tak, no to się gotuje. Scena ta sejmowo-rządowa cały czas wrze.
Zobaczcie. Ale w tym roku, w roku również pandemicznym?
No to jest największa jakaś taka porażka naszej klasy politycznej, która pokazuje, że absolutnie interes narodu nie ma dla niej wielkiego znaczenia. Chciałbym powiedzieć żadnego, no ale no, powiedzmy trochę delikatniej, nie ma dla niej wielkiego znaczenia. Ani partia rządząca nie wykonuje tu jakichś mądrych, przemyślanych ruchów. Nie ma strategii takiej chociażby, jaką ma Tajwan, gdzie tam chyba tylko 8 osób zostało zabitych przez chińskich komunistów, a cały naród, cała gospodarka została uratowana, kwitnie i się rozwija. W Polsce jest dokładnie odwrotnie. Dziesiątki tysięcy ofiar. Największa katastrofa, można powiedzieć, demograficzna, czyli jeśli chodzi o zabitych, zmarłych ludzi w wyniku różnych przyczyn, od kilkudziesięciu lat. Gospodarka w zapaści, inflacja już zaczęła startować, już przebiła w styczniu prognozy zapowiadane, także wszystko jęczy i trzeszczy, a oni zajmują się cały czas, zobaczcie, cały czas zajmują się generowaniem, mówię o Jarosławie Kaczyńskim i jego otoczeniu, generowaniem kolejnych konfliktów. To jest ewidentnie działanie, które ma tę klikę będącą u władzy, można powiedzieć, trzymać na fali, a tylko rozbudzać emocje społeczne. głównie w ich elektoracie, w tych 30 czy 30 paru procentach, którzy ich popierają. I tam oczywiście media rządowe plus tacy okolici, jak tam, nie wiem, Gazeta Polska, czy portale braci Karnowskich, jeszcze parę innych tego typu, tu ksiądz Tadeusz Rydzyk oczywiście, że te media będą pokazywały tylko ten stan wojny i tu wrogów i kolejne konflikty, a sprawy upadku Polski będą gdzieś zabierane sprzed oczu tych Polaków, którzy głosują i utrzymują, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość u władzy.
Andrzej Sośnierz z Porozumienia mówił również o tym zewnętrznym czynniku, czy zewnętrznych źródłach tego konfliktu w Porozumieniu. Podobnie piszą widzowie, Golibroda, ten nie rząd i tak nie ma nic do powiedzenia. Gra tak, jak zagra Merkel czy inni globaliści. Jakbyś się odniósł do tego pesymistycznego stwierdzenia naszego widza?
Ono jest bardziej realistyczne. Rzeczywiście polski rząd słabo prowadzi samodzielną politykę. Mówiliśmy o tym przy okazji szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej z komunistycznymi Chinami. Tutaj takie stosunkowo niewielkie państwa jak Republiki Nadbałtyckie zachowały się bardzo porządnie. Inne państwa też Grupy Wyszehradzkiej podobnie. A zobaczcie, Polska dała najwyższe przedstawicielstwo, najwyższą rangę tym spotkaniom z wrogiem Stanów Zjednoczonych, że tu się rozgrywa globalny konflikt, a Polska posłusznie realizuje komunistyczne interesy. Prezydent Duda znowu stanął na czele delegacji polskiej na tym szczycie, kiedy inne państwa, te, które myślą poważnie o sojuszu transatlantyckim, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, budowaniu tej strefy wolności, wysłały bardzo niskich rangą przedstawicieli. Także to jest ewidentny znak, że Polska, przynajmniej obóz prezydencki, jest w tym rydwanie, można powiedzieć, prochińskim. Pani redaktor Shen bardzo jasno o tym mówiła. No tu wydawało się, że o ile obóz prezydencki jest rzeczywiście przechylony w stronę komunistycznych Chin, choć jak były wybory, to pamiętacie gdzie? Nie do Xi Jinpinga jeździł prezydent Duda. Nie jego wychwalał, tylko tam był u klamki Donalda Trumpa, żeby powiedział parę ciepłych słów, żeby tam jeszcze wizyta była w Waszyngtonie tuż przed wyborami. Także widzicie taką dosyć, jakby to powiedzieć, podłą stronę tej polityki. A wydawało się, że premier Morawiecki, raczej taki jest proamerykański i że PiS jako całość, Jarosław Kaczyński i tak dalej, że to jest taki obóz proamerykański. Teraz to się całkowicie posypało, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową. Tu już nie można się podpierać Trumpem. Biden zaczyna mówić o różnych rzeczach, które mu się nie podobają w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Mówi o sądownictwie, mówi o prześladowaniu opozycji, wymienia nawet nazwiska tych, których po sądach tam włóczą, z tych, którzy tam są w opozycji czy organizują te różne demonstracje. Także widać, że polityka amerykańska tu się zmieni, jeśli chodzi o popieranie PiS-u. Nie, jeśli chodzi o popieranie Polski, geopolityki, wojska, to na razie przynajmniej się nie zmieni, ale to już takie popieranie Prawa i Sprawiedliwości i milczenie na temat tego, co robi z państwem i z podstawami takimi prawa w państwie, bo zobaczcie, że Donald Trump mówił o tym. Wiceprezydent Pence mówili o tym razem. Jak przyjeżdżali do Polski najpierw jeden, potem drugi, mówili o socjalizmie, mówili o biurokracji, nie? Że to zżera Polskę. Nie? To była główna krytyka rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale te to sobie tam puszczali mimo uszu Jarosław Kaczyński i spółka. Teraz sprawy dotyczą praworządności w Polsce, że to się zaczyna robić, a moim zdaniem wcale się nie zaczyna robić, tylko cały czas była, komunistyczna czy postkomunistyczna dyktatura. My to nazywamy katokomuną, no bo tu biskupi katolicy są też filarem władzy Prawa i Sprawiedliwości. No i widać, że te wszystkie formacje odziedziczone po komunizmie, one bardzo dobrze, można powiedzieć, zostały przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość i użyte w sposób jeszcze bardziej perfidny niż poprzednicy, ci z SLD czy z PSL-u i PO. Przypominam, że to z PiS-u wyszedł głos, że należałoby zlikwidować telewizję publiczną.
2013 rok, Jarosław Kaczyński, należałoby zlikwidować TVP. No ciekawe,
naprawdę, ale
czy
posłuchajcie,
dzisiaj
to ludzie.
Jarosław Kaczyński ludzie. Również by tak powiedział. No,
zobaczcie, co to jest za władza. Oni, kiedy są w opozycji, mówią...
To wtedy tak, zlikwidować.
Zlikwidować telewizję rządową, bo ona uprawia
nasza,
propagandę. To... Ale kiedy przyjęła... Prawo i Sprawiedliwość przyjęło to dziedzictwo inwentarza po komunistach, bo przecież telewizja rządowa nie powstała w tam, wiecie, w 2020 roku, ani nie powstała w 2000 roku, ani nie powstała też w 89 roku. Istnieje sobie od tej siermiężnej komuny jeszcze praktycznie takiej stalinowsko-bierutowskiej. Tam są początki tych radiokomitetów, co później wyewoluowało w telewizję publiczną. I zobaczcie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do władzy, nie likwiduje, tylko wręcz ogromne pieniądze daje, bo Polacy nie chcą płacić na to dziadostwo, no to daje ogromne pieniądze bezpośrednio z budżetu. Tu te sławne 2 miliardy rocznie, 10 miliardów w całej prezydenturze prezydenta Dudy, ale to jest tylko część tych dotacji i zrobiła z tych mediów publicznych coś więcej niż komuniści potrafili wycisnąć z Trybuny Ludu. No toż to jest właśnie, można powiedzieć, to nie jest obłuda nawet.
A co to jest?
Oni pokazują swoją prawdziwą tożsamość. Jeśli oni są gorsi od komunistów w propagandzie telewizyjnej, to znaczy, że komunizm jest wryty w ich serca i umysły. O tym zresztą mówił prezydent Trump.
A na ustach chrześcijaństwo.
A na ustach Bogu Rodzica, oczywiście.
Tomasz Marek, moim zdaniem Jarosław Kaczyński podjął bardzo ryzykowną grę i ją przegra. A mówiąc porażka, mam na myśli na przykład rząd mniejszościowy, wcześniejsze wybory lub Gowin premierem. Czy Jarosław Gowin, twoim zdaniem, ma jakiś as w rękawie? Bo z tego, co słyszeliśmy z ust wicerzecznika Porozumienia, no tam nastroje są przynajmniej w tej werbalnej sferze pozytywne. Mówi się o śmianiu z Adama Bielana i jego uroczej zabawy. Czy to oznacza, że Jarosław Gowin ma coś w zanadrzu, co no, będzie takim ciosem czy wobec Adama Bielana, czy nawet Jarosława Kaczyńskiego?
Myślę, że podobnie jak minister Macierewicz, który został też wyautowany przecież w sposób brutalny i podły z rządu, przecież obiecywano mu przedłużenie piastowania teki ministra obrony narodowej, a kiedy poszedł na wręczenie nominacji, dostał coś przeciwnego, dostał kopa. Nie? I mówiliśmy, wtedy jest czas, żeby minister Macierewicz powiedział prawdę. Nie? No, praktycznie zszedł ze sceny, dzisiaj nie odgrywa już żadnego znaczenia. Coś takiego dziwnego jest, ja nie wiem, czym ten Jarosław ich tam czy szantażuje, czy trzyma, czy łudzi, czy mami, nie wiem, ale że oni nie podejmują decyzji, kiedy trzeba. Nie? Tak jak Macierewicz powinien właśnie wtedy od razu powiedzieć prawdę i ogłosić tu jakieś odejście i budowanie swojej formacji. I oczywiście mógłby wspierać PiS i Jarosława w Sejmie, ale powinien wtedy zbudować swoją formację. Byłby dzisiaj znaczącym politykiem, dzisiaj już jest kwiatkiem do kożucha, praktycznie słuch o nim zaginął. Coraz tam wyleci, że będzie ten raport smoleński publikował, no ale to już nikt poważnie w to nie wierzy. No,
ostatnio rozmawialiśmy
film
o tym,
przecież,
że najprawdopodobniej to Antoni Macierewicz zablokował film
Stankiewicz
o Smoleńsku w telewizji polskiej. Czyli wojna w tym samym obozie, można powiedzieć, przynajmniej tak się nam wydawało.
Pozwól, że jeszcze tylko dokończę tę analogię. I myślę, że Jarosław Gowin przesypia moment, kiedy jeszcze miał trochę asów w rękawie. Że już mu kolejni politycy musiał ich powyrzucać. Nie?
Co powinien zrobić w takim razie?
Powinien odejść z tej koalicji rządzącej i
dzisiaj?
Doprowadzić przedwczoraj i doprowadzić do przedterminowych wyborów, bo jego akcje topnieją. Jego akcje, pomimo tych pięknych słów pana rzecznika, rozumiem i no może, że tak powiem, jest sprawnym rzecznikiem, wicerzecznikiem, ale myślę, że tak powiem, szanse na odegranie jakiejś roli poważnej Jarosława Gowina z każdym dniem topnieją. On traci czas. On traci czas, odsuwając tę decyzję, bo Jarosław Kaczyński będzie go podgryzał, będzie go niszczył, będzie go w jakiś sposób osłabiał takimi malutkimi ciosami. I z każdym dniem on będzie słabszy. Będzie, zobaczcie, no przecież te zapewnienia, że nic się nie stało w porozumieniu, to ile my już słyszymy? No ze 2 tygodnie? A zobaczcie, że coraz nowa eskalacja konfliktu, coraz nowi posłowie, czy byli współpracownicy, zaczynają coś tam pyszczyć przeciwko Gowinowi. Sondaże coraz gorsze.
Właśnie o tych sondażach porozmawiamy chwilę. No jeżeli coraz gorsze, no to jak odciąć się od Kaczyńskiego? Próbować startować samemu?
Nie, nie, no samemu to on tam nie ma żadnych szans. To nie jest środowisko tak silne, żeby samemu wystartować. Tutaj trzeba było w jakiś sposób budować koalicję na szybko, odsunięcia PiSu od władzy, rząd techniczny i nowe wybory gdzieś tam, powiedzmy, w czerwcu.
Z kim? Czy Gowin Hołownia, czy Gowin
ze wszystkimi, bo
Platforma?
Tam przecież no hasło ze strony Platformy Obywatelskiej jest wszyscy przeciwko PiS, nie? Że jeśli
Gowin powinien to dołączyć do takiej koalicji?
Jeśli chce przetrwać w polityce, to powinien to zrobić, bo za chwilę go nie będzie i będzie później już tylko kwiatkiem do kożucha na jakiś list, ostatnich miejscach list może jakiejś opozycji, czy bo PiS-u, w PiS-ie to on na pewno już na żadnej liście nie będzie, to jest oczywista oczywistość. Także tutaj Jarosław Gowin z jakiegoś powodu się waha. Nie znam sytuacji wewnętrznej, nie znam zawiłości.
Tam Sośnierz mówi, że rzeczywiście ta czujność została uśpiona, a on, Jarosława Gowina, ostrzegał przed Jarosławem Kaczyńskim, czy w ogóle przed taką sytuacją rozbicia porozumienia?
No, ostrzegał, ale nic się nie zabezpieczyli. Także gdzieś tutaj jest jeszcze jakieś drugie dno, którego nie znamy, i to takie unikanie jasnej deklaracji, bo myślę, że Jarosław Kaczyński już teraz praktycznie, Jarosław Gowin, przepraszam, tych Jarosławów tam jest akurat, nie ma wyboru. On już jest na ścieżce albo do wyautowania z jego własnej partii, albo jeszcze rzutem na taśmę może doprowadzić do przedterminowych wyborów i rządu technicznego do tego czasu. Pytanie tylko, jaka jest więź pomiędzy Jarosławem a tymi posłami, którzy dzisiaj deklarują lojalność?
Czy oni Jarosławem?
Są Gowinem.
Gowinem.
Tak. Czy oni rzeczywiście są gotowi przeprowadzić z nim ten manewr, czy też są, no, że tak powiem, bardzo przywiązani do koalicji rządzącej i widzą wartość w działaniu tego porozumienia wokół PiS-owskiego. No tu pan Andrzej Sośnierz powiedział, no nie ma za bardzo z kim. Pamiętacie, on powiedział, że dla rządów Kaczyńskiego, znaczy tam niby Morawieckiego, ale to tam też nie wiadomo, jak to długo potrwa, nie ma alternatywy. No nie ma żadnej ani środowiska, ani osobowości, która mogłaby to pociągnąć. Dlatego myślę, że jeszcze na początku tego konfliktu to jeszcze Jarosław Gowin miał duże szanse, żeby wynegocjować dla siebie tekę premiera, przynajmniej tego rządu technicznego, a może i coś więcej. Ale myślę, że z każdym dniem zwłoki jego notowania spadają.
Czy wcześniejsze wybory w takim razie twoim zdaniem byłyby korzystne dla Polski, dla Polaków? Przypomnijmy, no nadal jest czas pandemiczny, te zachorowania i zgony na chińskiego koronawirusa niestety nie spadają, jest tendencja wzrostowa.
No i tak to jeszcze będzie się prawdopodobnie wiele miesięcy działo. Tutaj rząd ani nie robi wiele dobrego, ani wiele tak złego, można tak powiedzieć. Nie? Tu...
No to po co w takim razie przyspieszone wybory?
Bo w innych dziedzinach robi dużo złego. W sprawie pandemii, no to wiecie, można by dyskutować i tu jedne rzeczy dobre, drugie złe, chociaż ogromna ilość błędów, rozkradzione pieniądze. Tu senator Bury teraz taką akcję rozpoczyna, przypomina te 70 milionów na wybory zmarnowane, afery z respiratorami i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że Jarosław Kaczyński robi coś o wiele gorszego. I nie powiem o niszczeniu państwa, tam przejmowaniu, wiecie, prokuratury, sądów i różnych takich rzeczy. On odbiera Polakom nadzieję na zmianę.
Na dobrą zmianę.
Na jakąkolwiek zmianę. Oczywiście no na lepsze, nie? Ale już my nie mówimy o dobrej zmianie. Niech będzie przynajmniej nie gorzej. Jarosław Kaczyński prowadzi taką politykę, która ma doprowadzić Polaków do myślenia, że w tej Polsce nic nie da się zrobić. Że możesz skakać, a i tak wyżej dupy nie podskoczysz. To jest jego, myślę, główny cel socjotechniczny, jeśli chodzi o społeczeństwo. Żeby każdemu wybić z głowy jakikolwiek opór. Żeby wybić nam z głowy nadzieję na jakąś zmianę. Już o dobrej to nie mówię. Żeby ludzi niepokornych zniszczyć, utopić, że tak powiem, w jakimś no, niemożności, albo zmusić do wyjazdu za granicę. Mhm. Wielu ludzi już tak mówi. Popadam w depresję w tym państwie. Popadam w depresję z powodu tego, że nie widzę szansy na zmianę jakąkolwiek. Człowiek musi mieć nadzieję. Człowiek musi mieć jakąś wizję jasnej przyszłości, a nie tylko, że będzie coraz gorzej, coraz siermiężnej, coraz więcej kłamstwa, coraz więcej rachonia, coraz więcej telewizji publicznej, coraz więcej niesprawiedliwości w sądach, coraz więcej kolesiostwa, coraz więcej, można powiedzieć, bezkarności kleru i tak dalej, i tak dalej. Teraz właśnie zmarł ten ksiądz Dymer. Niestety sprawiedliwość ludzka go nie spotkała za swoje czyny. No teraz to już rozliczenie końcowe, to tu już, że tak powiem, te różne jego siły, atuty ziemskie już nic nie pomogą. Dlatego tak ważne jest to, co my robimy. Dlatego tak bardzo chcą nas zniszczyć. Bo my pokazujemy nadzieję niezniszczalną. Rozumiecie? Opcje polityczne się zmieniają. Prosperita czy czas smuty, to w każdym państwie jest mniej więcej raz tak, raz śmak. Ale my wskazujemy Polakom siłę. My wskazujemy Polakom nadzieję, która jest ponadczasowa. Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, który jest Królem Królów, Panem Panów, a jednocześnie pofatygował się najpierw na krzyż, aby za mnie i za ciebie umrzeć, a potem po zmartwychwstaniu stoi i kołacze, czyli pofatygował się do ciebie osobiście, żebyś ty w Niego uwierzył. Żebyś ty w nim znalazł rozwiązanie najpierw swojego problemu grzechu, a potem też rozwiązanie dla wszystkich swoich problemów i nadzieję, która przekracza poza, można powiedzieć, ludzkie rozumienie i poza czas, który ludzie, że tak powiem, no, do wyborów, tam do końca kadencji, do czegoś czy do tamtego. Jezus Chrystus daje wieczną nadzieję. On poszedł i zbudował nam mieszkania w niebie. Przygotował dla ciebie mieszkanie w niebie. Jeśli to cię nie kręci, będziesz popadał w depresję, bo tu będzie coraz gorzej. Tu jeszcze przez najbliższe miesiące, a może i lata nawet, będzie coraz gorzej. Tego nie ukrywamy. Przed tym ostrzegamy.
Będzie coraz gorzej. Mariusz Borucki. Może się mylę, ale prędzej się rozpadnie Zjednoczona Prawica, czyli PiS straci władzę. Tylko, że w Polsce nie ma sensownej opozycji, która mogłaby przejąć stery, więc będzie jeszcze większy burdel niż jest. No chyba, że to są tylko jakieś przepychanki, świń przy korycie i powolne Polski gnicie. Pisze Mariusz Borucki.
Ja cały czas się zastanawiam. No, zwykle, jeśli wiadomo, ci, którzy no, reżyserują sceną polityczną, oni zawsze przygotowywali jakieś nowe rozwiązanie. Nie? Tam powiedzmy SLD się już kruszyło, no to przygotowano Platformę Obywatelską. Nie? Taki z pompą i tak dalej. Wystartowało, poszło, przejęło władzę. Ileś tam lat rządziło. Nie? Później wymiana na PiS. A teraz, zobaczcie, nie widać kreacji czegoś sensownego, bo no, ruch pana Hołowni no, jeszcze nie jest poważnym ruchem. Tam ma 3 posłanki, no to to jeszcze nie jest jakiś sposób na zawojowanie świata i sceny politycznej. To, że w sondażach ma duże poparcie, to jakoś ci politycy tacy, że tak powiem, zawodowi, to widzą, że to coś nie tak jest z tym ruchem, że on nie ma pełnego poparcia. Jest tam jakiś wiaterek w żagle, ale to jeszcze nie to.
No, Hołownia próbuje być tą trzecią siłą. No,
to tam, już tam z tymi trzecimi drogami to już nie jeden próbował. Chodzi mi o to, że jest PiS i po stronie opozycji nie ma nic. Nie ma nic jasnego, przekonywującego, dającego prawdziwą nadzieję i tak dalej. Nie? A jeśli tak, to prawdopodobnie PiS ma doprowadzić do zgnicia Polski. On prowadzi gnicie Polski, to wszyscy wiedzą.
A co to znaczy do zgnicia?
Ale ma doprowadzić do takiego zgnicia Polski, że państwo ma zostać wchłonięte przez, że tak powiem, no, nową Rzeszę. Przecież takie deklaracje złożył w sposób oczywisty. W sposób oczywisty papież Franciszek. Powiedział, to chyba był 2017 rok. Powiedział, że teraz jest czas na likwidację państw narodowych. To nie ja wymyśliłem. Zobaczcie,
podobnie powiedziała Angela Merkel.
To jest jasna deklaracja do głowy Kościoła katolickiego likwidacji Polski. Do Polaków to jakoś tak nie dociera. Ale sprawdźcie sobie, to nie myśmy wymyślili ten cytat. Franciszek rzeczywiście to powiedział. A teraz no, słuszna twoja jest uwaga, nie tylko Franciszek, ale i kanclerz Rzeszy. Powtórzyli razem jednym głosem. Ona powiedziała, dziś państwa narodowe muszą być gotowe do przekazania swej suwerenności. No tak, żeby tak się kapnęła, że mówi jak Adolf Hitler, jej poprzednik na kanclerskim urzędzie, no to tak zmiękczyła, to już nie muszą, ale powinny przekazać. I ja się obawiam, to są wypowiedzi papieża z 2017, Angela Merkel chyba 2018, kilkanaście miesięcy po papieżu powtórzyła te słowa. I ja się obawiam, że właśnie katolicko-komunistyczno-narodowa ta baza, narodowo-socjalistyczno-katolicka, czy jak je tam nazwać, ona ma prowadzić gnicie Polski do momentu już przekazania Polski na tacy strukturom unijnym jakiemuś nowemu rozdaniu w Rzeszy Niemieckiej, czyli w Unii Europejskiej.
I wtedy to już nie będzie ważne, kto w Warszawie będzie, czy już w parlamencie, czy prezydentem,
to już będzie tylko namiestnik, gubernator.
Drodzy Państwo, powiedzieliśmy o śmierci księdza Andrzeja Dymera. Był to były dyrektor Instytutu Medycznego imienia Jana Pawła II w Szczecinie. Wczoraj TVN24 na otwartym kanale wyemitowało reportaż o księdzu Dymerze, z którego wynikało, że wykorzystywał seksualnie osoby nieletnie. I szczecińscy biskupi, a może i ktoś więcej, wiedzieli o tym od 95 roku.
Prokuratura polska wiedziała też właśnie. I tu niestety umorzyła śledztwo.
I mamy...
Zobaczcie, w sprawach takich jak zdjęcie krzyża, no to śledztwo dalej się toczy przeciwko nauczycielce, która w pokoju nauczycielskim zdjęła krzyż. To sam minister, prokurator generalny Ziobro tę sprawę dzięki swoim nowym kompetencjom, że może odgrzać procesy sprzed ostatnich 5 lat, odgrzał ten temat. A zobaczcie, jak państwo polskie zachowało się w sytuacji no, zbrodni, przestępstw w stosunku do dzieci tego księdza. Księdza katolickiego. I tu wczoraj gościliśmy jedną z ofiar księży pedofilii i tych biskupów, którzy ich kryli. I Jakub no, powiedział, że to można powiedzieć jest takie małe zwycięstwo, że coś się tam zaczyna, ale ogólnie to tu żadnego sukcesu nie ma. Dzisiaj już wiemy więcej, że ten człowiek, na którym ciążyły te straszne oskarżenia, on już był na łożu śmierci. I dopiero wtedy biskup Dzięga, że tak powiem, zdymisjonował z tego ośrodka Jana Pawła II. Zobaczcie, jak oni do krycia tych wszystkich swoich zbrodni biorą tego Jana Pawła II.
Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa wchowanego braci Sekielskich, tak jak mówiłeś, był wczoraj naszym gościem i mówił jeszcze o księdzu Dymerze, a także o rozczarowaniu papieżem Franciszkiem. Prosimy fragment tego bardzo dobrego wywiadu i wracamy za chwilę. Jakubie, czy myślisz, że będą kolejne konsekwencje, czy zakończy się na tej decyzji arcybiskupa Dzięgi, żeby usunąć księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego w Szczecinie?
Nie, no jestem przekonany, zdecydowanie będą kolejne sankcje wobec księdza Dymera, jeśli oczywiście nie okaże się obłożnie chory i mam nadzieję, że za jego życie jeszcze uda się do nich doprowadzić. Czyli no, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak ta, w której ksiądz Dymer przestaje być księdzem, jest przeniesiony do stanu świeckiego. No, jeśli sprawy w świetle prawa karnego się przedawniły, no to oczywiście nie ma co liczyć na karę tutaj w obliczu sądu państwowego i sądu karnego. Natomiast nie wyobrażam sobie innej drogi. Oczywiście być może się nigdy o tym nie dowiemy, bo nadal w wszystkich postępowaniach związanych z przestępstwami seksualnymi poszkodowani są tylko i wyłącznie świadkami i nie jesteśmy informowani o wynikach tych spraw. Ja i mój brat nie wiemy, co się dzieje z księdzem Hajdaszem, czy on jest nadal księdzem, czy nie. Wiemy tylko, że był suspendowany w zeszłym roku. No i to tyle, znaczy 2 lata temu. I to tyle, co wiemy. Nie wiemy, co się dzieje z biskupem Jeniakiem, tyle tylko, że jest na emeryturze. Nie mam żadnego kontaktu z arcybiskupem Gądeckim, który prowadził postępowanie przygotowawcze. Nie mam żadnej informacji z Watykanu. Mam takie wrażenie, że papież Franciszek jest wykreowany na takiego wielkiego pomocnika osób poszkodowanych i na człowieka, który nareszcie pozwoli zająć się tą sprawą i wyjaśnić tę sprawę przede wszystkim do końca, a nie potrafi wprowadzić bardzo prostej zasady, że każdy poszkodowany powinien być informowany na bieżąco, co się dzieje w sprawie jego sprawcy.
Całość tego wywiadu na naszym kanale, a także na naszej stronie idźpodprąd.pl polecamy bardzo gorąco.
Niestety pojawia się tutaj taki obraz, że dopóki ksiądz Dymer przynosił pieniądze do kościoła katolickiego, do biskupa i nie tylko biskupa Dzięgi, ale i wcześniejszych włodarzy tą diecezją, to te wszystkie zarzuty o molestowanie nie były brane pod uwagę. Podobnie też politycy ze Szczecina, pan poseł Brudziński, tu też przecież pani Szydło też dawała pieniądze i inni politycy. Zobaczcie, oni to wszystko mieli gdzieś. Póki Dymer załatwiał wpływy, załatwiał pieniądze, no to nic mu, można powiedzieć, włos mu z głowy nie spadł. Wczoraj został zdymisjonowany, ale dzisiaj już wiemy, że był konający. I dopiero wtedy Kościół tu w osobie biskupa Dzięgi no, zrobił to, co należy, można powiedzieć, zaczął robić to, co należy, bo to jest jakieś tam odebranie mu pewnej funkcji w porównaniu z liczbą oskarżeń i świadectw na temat tego, co robił młodym chłopcom, no to jest nic. To w ogóle jest wstyd mówienie, że tu jakaś konsekwencja na ziemi go spotkała. Na ziemi praktycznie nie spotkała go żadna konsekwencja swoich czynów. Tu zawiodło nie tylko środowisko katolickie, bo to przecież o tym wszyscy wiedzieli, ludzie pisali książki, były procesy, o tym wiedział Watykan, czyli ani papież Franciszek nikt nie zrobił, ani nikt z biskupów nikt nie zrobił. Tutaj jeden z biskupów tam dzisiaj jakoś przeprasza, że nie sprostał. Co to za przeproszenie? Co to jest? 26 lat to się ciągnęło. I oczywiście nie zdało państwo pookrągłostołowe. To macie kolejny dowód, że to jest, można powiedzieć, nowotwór zbudowany na narodzie polskim przez komunistów i komunisty i tych ich, można powiedzieć, współpracowników w zarządzaniu Polską, czyli katolickich biskupów. Tam do kożucha się wzięło trochę takich pseudodemokratów, ale ten trzon to jest kato komuna. Czyli kiszczat i biskupi katolicy. Zobaczcie, jak w przypadku historii z księdzem Dymerem to wszystko się potwierdza.
Ale żeby nie było tak pesymistycznie, drodzy państwo, to zakończymy.
Bóg jest sprawiedliwy.
Komentarzem motywacyjnym.
Ja powiem, że Bóg jest sprawiedliwy. I tu czytamy wieczorami sobie Księgę Apokalipsy wspólnie. Zapraszam o 20:30 wczoraj. Dzisiaj też będzie kolejny odcinek. O, dzisiaj będzie trochę o Rzymie i o Kościele Rzymskim czasów apokaliptycznych. Także tam czytaliśmy wczoraj 16 rozdział Apokalipsy i tam była podkreślana cały czas Boża sprawiedliwość, że Bóg sądzi. A wiecie, komu Bóg Ojciec przekazał wszelki sąd? Jezusowi Chrystusowi. No, dlatego my się cieszymy, bo On za nas umarł. Jezus jest naszym Zbawicielem. On nie będzie nas oskarżał. Ale tych, którzy nie zawołali do Niego, a popełniali no, straszne grzechy, straszne zbrodnie, to Jezus osądzi i to sprawiedliwie. Sprawiedliwie. Zobaczcie sobie 16 rozdział Apokalipsy, tak dla zachęty.
Należy do osób, które na Idź Pod Prąd trafiło dzięki Marianowi. Chodzi o Mariana Kowalskiego. Dziękuję Bogu, że pastor ciągle macha Nowym Testamentem. Należy do wielu osób, która postanowiła sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Zacząłem czytać Nowy Testament i mam zupełnie inny pogląd na swoje życie i otaczającą rzeczywistość. Brzmi banalnie, ale to prawda. Mam teraz poprawnie obrany azymut na kwestie swojego życia. Nawet jak się nie zgadzam w niektórych kwestiach z Idź Pod Prąd, to dziękuję Bogu, że odnalazłem Nowy Testament. Modlę się za was, abyście wytrwali w prawdzie, bo sukces potrafi zniszczyć wielu prawych osób, a wy niewątpliwie zmierzacie do sukcesu dzięki otwieraniu oczu wielu ludzi. Obyście nie poszli drogą Radia Maryja, tam początki też były wzniosłe. Pozdrawiam, Marek.
No, dziękujemy bardzo. Szczególnie podoba mi się ta część, oczywiście oprócz życzeń końcowych, że tu wszyscy się o nas troszczą, żeby nam nie odbiło, żeby to, co się dzieje wokół telewizji Idź Pod Prąd, no naprawdę różne wspaniałe rzeczy, sukcesy, głównie dzięki waszemu wsparciu. Przypominam o tej akcji 1000 gitar, czyli 1000 osób wspiera nas każdego miesiąca. To nowe studio i przeróżne inne rzeczy, nie będę o tym mówił, ale to, że możemy się różnić, że możemy się różnić. Nasz widz, który no, tu akurat przypomina i wielkie zasługi Mariana Kowalskiego, jeśli chodzi o ewangelizację Polski, no bo to on pierwszy jak gdyby ściągał ludzi, a ja pokazywałem Nowy Testament. O tym wielokrotnie mówiłem i wdzięczność tu do Mariana Kowalskiego, niezależnie od późniejszych historii, cały czas w naszych sercach jest i o tym mówiliśmy na niedawnym programie, kiedy po latach postanowiliśmy zaprosić Mariana, żeby zobaczyć, no, co, gdzie te nasze drogi się rozeszły, gdzie są dziś, gdzie jesteśmy dzisiaj. Możecie sobie to obejrzeć. To chyba 2 tygodnie temu poniedziałkowy program. Ale możemy się różnić. Możemy się różnić i ja bardzo cenię sobie wasze głosy, kiedy za pomocą argumentów pokazujecie, że no coś powiedziałem nie tak, albo gdzieś moja koncepcja jest zbyt śmiała, albo można powiedzieć zbyt jakaś mało odważna, że trzeba dalej. Także dialog z wami to jest też siła naszej telewizji. Słuchujemy się w wasze argumenty, odpowiadamy na wasze listy, także prosimy też piszcie do nas kontakt maupa.idzpodprad.pl. No, żeby nam pycha czy sodówka nie uderzyła do głowy, prosimy o modlitwę. My też się staramy codziennie, że tak powiem, swój umysł dostosowujemy do umysłu Boga przez lekturę Pisma Świętego. Bo każdy przyrząd nie, może się rozkalibrować. Nie? I trzeba go później kalibrować z powrotem, że tak powiem, do ustawień podstawowych. No to taki ksiądz zasłynął z tego niedawno, ale on używał do tego nie Pisma Świętego, tylko chyba kabla od Prodiża czy od żelazka jakoś, ale to inna historia. My do kalibracji naszego umysłu, do przemieniania z powrotem na umysł, na myślenie, które się podoba Bogu, używamy właśnie codziennie Słowa Bożego i was do tego też zachęcamy.
I możemy wysłać wam Nowy Testament, jeżeli chcecie. Kontakt małpa idźpodprąd.pl albo idźpodprąd.pl/.
Tu spod lady wyciągnąłem taki klep. Maluśki, bieluśki, też można, nie? Jak ktoś chce, tu zawsze w kieszeni się zmieści, można przy sobie mieć każdego dnia.
Ochrzcić diabła o przecenianym autorytecie nauki i pułapce teistycznego ewolucjonizmu. Zapraszamy do lektury tekstu poświęconego ciekawej książce Clifforda Goldsteina na idźpodprąd.pl. polecamy serdecznie. Ramówka na dziś to 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, 19:00 serwis informacyjny, a 20:30, tak jak mówiliśmy, Biblia w czasie zarazy i Księga Apokalipsy. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Wojna Światów, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy również do przekazania 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Fundacji Twój Ruch. Nazwa Fundacja Twój Ruch, numer KRS na planszy 404562-59. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki był moim i Państwa gościem.
A wcześniej pan wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina, pan Jan Strzeżek. Dziękujemy.
Dokładnie.
Do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
Dlaczego ci, którzy są bezbożni, tak nienawidzą tych, którzy pełnią wolę Bożą? Albo dlaczego ci, którzy pełnią wolę Bożą, patrzą z odrazą na styl życia ludzi bezbożnych? Taką diagnozę przedstawia sam Salomon, 29 rozdział jego księgi, 27 werset. Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy, lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. Zobaczcie, podejście do moralności, podejście do sprawiedliwości, do uczciwości, to tak naprawdę różni ludzi. Podejście do dobra i zła. Jezus też powiedział, na przykład w Ewangelii Jana, że ci, którzy tęsknią za dobrem, kiedy usłyszą Ewangelię o Jego darmowym zbawieniu, będą szli w Jego kierunku, będą się zbliżać do prawdy. Ci, którzy umiłowali złe uczynki, będą odrzucać Jego Ewangelię. Zobacz, że wojna światów nie o ropę, nie o pieniądze, nie o granice tak naprawdę się rozgrywa. Wojna światów dotyczy dobra i zła.
Szesnastego lutego 2007 roku z polecenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego został opublikowany w Monitorze Polskim raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o wojskowych służbach informacyjnych, tak zwany raport z likwidacji WSI, nazywany też drugą listą Macierewicza. W raporcie została opisana skala penetracji rosyjskich służb w strukturach WSI. Opisano tak zwaną operację Gwiazda, czyli pozorną weryfikację sowieckiej agentury w strukturach polskich organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Ukazano działalność polsko-rosyjskich spółek agenturalnych oraz zaniechań kontrwywiadowczych WSI na kierunku wschodnim. Opisano struktury i agentów WSI uplasowanych w różnych przedsiębiorstwach państwowych, prowadzony przez te służby nielegalny handel bronią, metody nielegalnego zdobywania funduszy, w tym szczególnie aferę FOS, wpływ WSI na opinię publiczną poprzez agentów i współpracowników uplasowanych w TVN, Polsacie, telewizji publicznej oraz takich pismach jak Wprost, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Gazeta Bankowa i wiele innych. Tolerowanie mafijnych struktur w Wojskowej Akademii Technicznej, działalność agentów WSI w sektorze paliwowym, zwłaszcza w koncernie Orlen, brak reakcji na próby przejęcia polskiego sektora petrochemicznego przez kapitał rosyjski i wiele innych tego rodzaju przestępstw. Znaczna część polskich polityków i dziennikarzy obceniła raport jako nieinteresujący i bzdurny, a wiele osób, które zostały w nim opisane, wytoczyło Antoniemu Macierewiczowi procesy o zniesławienie.